Ej, kupisz
mi to? Tato, powiesisz mi obrazki?
Jak to
kupisz
zrobić?
Kupisz czekoladę z orzechami?
To zależy.
Po pierwsze, na świecie pewne fundamentalne wartości, takie jak życie ludzkie, jak zdrowie, jak rodzina, jak pomoc sobie nawzajem, jak jedzenie, są wspólne. Niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, czy Żydem, czy muzułmaninem, czy wyznajesz ani. Są pewne wartości wspólne i nie może według mnie istnieć na świecie takie społeczeństwo, których zachowania patologiczne, terroryzm, morderstwa i gwałty stanowią większość.
Jadra, jak mnie słychać? Kiedy byłem małym chłopcem, to zaczytywałem się w przygodach Tomka. Tomek był wszędzie. Tomek Alfreda Szklarskiego był na Czarnym Lądzie, w krainie kangurów, u źródeł Amazonki. Zazdrościłem mu. Pomyślałem sobie, że ja też tak bym chciał pojeździć. W związku z tym złożyłem wniosek o paszport. Łatwe to kiedyś nie było. Trzeba było odstać swoje w kolejce. Złożyłem papiery, a potem czekałem i się doczekałem. Przyszedłem po ten paszport, pełen radości, pełen marzeń, jeszcze wtedy niespełnionych, ale miałem nadzieję, że to już teraz niedługo się zacznie. Odbieram swój paszport Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wydany w Katowicach i patrzę na panią, która dziwnie patrzy na moją radość. Patrzę jeszcze raz na panią, pytam, coś nie tak? Nie, no wszystko w porządku, tylko tam proszę sobie zajrzeć, strona 6. Otwieram paszport, strona 6. Czytam, paszport jest ważny na kraje, wszystkie kraje świata, wow, super, proszę dalej czytać. Paszport jest ważny do 12 czerwca 1991 roku, proszę czytać dalej. O, i taka mała pieczątka. Z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej oraz powrotu. Rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi tylko raz przekraczało tą granicę, już nie korzystało z prawa do powrotu. Dzisiaj właściwie wystarczy nam dowód osobisty, żebyśmy mogli poruszać się swobodnie po Europie. Paszport właściwie dostaje się od ręki, też czasami trzeba postać w kolejce. I tego nikt nie powinien nam odebrać. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest człowiek, który wiele tego świata zobaczył, w wielu miejscach był. Państwa i moim gościem jest Marek Kamiński. Ten Marek Kamiński. Marku, kim jesteś? Przedstaw się, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że to ty jesteś ten prawdziwy Marek Kamiński, którego
cześć, tutaj witam wszystkich, witam cię. Arku, tak, jestem Marek Kamiński, ten prawdziwy.
Marek, moje pierwsze pytanie takie do ciebie, bo ja tutaj opowiedziałem swoją historię, jak to było z moim pierwszym paszportem. Czy pamiętasz, kiedy dostałeś swój pierwszy paszport?
Dokładnie nie. Wydaje mi się, że to było początkiem lat 90., być może 92., 93. Na pewno byłem wtedy podstawówce.
Strasznie młody jesteś.
Tak, wtedy byłem jeszcze młodszy. Na tyle młody, że to była druga lub trzecia klasa szkoły podstawowej. Ale tak, pamiętam to wydarzenie, ponieważ wtedy odbyłem swoją pierwszą podróż za granicą.
Odbyłeś swoją pierwszą podróż za granicą, z której wróciłeś?
Tak, wróciłem z tej podróży.
Czyli wyjechałeś tam i przyjechałeś z powrotem
do Polski.
Dokładnie
tak, to była pierwsza podróż zagraniczna, miała miejsce na Słowację. To wtedy już chyba była Słowacja. Mieszkałem od granicy 20 kilometrów wtedy. Byłem na Słowacji i wróciłem ze Słowacji.
Marku, ale po co ci była ta wycieczka na Słowację?
Nie mam zielonego pojęcia, prawdopodobnie po zakupie.
Okej, były takie czasy, że generalnie wszyscy jeździliśmy. Swego czasu było takie popularne hasło, że do Berlina był chyba 15:10 ekspres do Jumy.
No możliwe, nie pamiętam dlaczego, w każdym razie pamiętam na pewno swoją drugą podróż zagraniczną, to było do Niemiec i to rzeczywiście, o ile Słowacja nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia, bo nawet nie pamiętam, co tam było.
Przywiozłeś kolejkę?
Nie, kolejkę dostałem wcześniej. Natomiast pamiętam podróż do Niemiec, ponieważ to był dla mnie wtedy inny świat. I zobaczyłem, że jakiś kraj może wyglądać ładnie.
Ale poczekaj. Ustalmy fakty. To były te Niemcy NRD, czy to były te Niemcy RFN?
No to już były lata 90., więc Niemcy były zjednoczone, natomiast celem mojej podróży było dawne RFN.
Co ty możesz wiedzieć o Niemcach? To co ty możesz wiedzieć o Niemcach? Marek, no proszę
no,
cię.
Arku, no,
kiedyś to jeszcze
był. To był RFN dawny, więc to było miejsce, które było po prostu ładne i dlatego pamiętam to miejsce. To była wycieczka do mojej rodziny.
Tutaj zapisuję rodzina Marka w Niemczech, to ciekawe. Marek Kamiński, jakby na to nie patrzeć, to była polska nazwisko i rodzina rodzina w Niemczech. No, Marek, wiemy, kiedy mniej więcej dostałeś pierwszy paszport, co z nim zrobiłeś, czyli wyjechałeś na Słowację. I co potem? Potem były te Niemcy. I potem co? Z tego, co ja trochę znam ciebie i rozmawialiśmy, to ty się jakoś wkręciłeś w te podróże. Stałeś się od nich, nie wiem, uzależniony, czy o co chodziło?
Wiesz co? Chyba troszkę tak. Myślę, że może nie byłem uzależniony, ale na pewno się wkręciłem na pewnym etapie twojego życia. To był rok 2010, czyli już wiele lat później niż ta pierwsza podróż na Słowację czy tam do Niemiec. Tak, w 2010 roku odbyłem swoją pierwszą podróż, którą można nazwać podróżą, a nie wycieczką czy jakąś eskapadą turystyczną. No i od tego momentu przez kilka lat pasjonowałem się podróżowaniem. Ten okres się już też zakończył, natomiast rzeczywiście tak było.
Okej, jest rok 2010 i Marek wyjeżdża. Dokąd?
Do Gruzji. Poleciałem sobie do Gruzji.
Tak. 2010 Gruzja to chyba nie są specjalnie spokojne lata. To jest jakoś taki moment, chwilę po zmianach w Gruzji. Dlaczego akurat Gruzja? Co takiego cię ujęło?
Właściwie to był przypadek. Tak, to był przypadek. Przypadek dlatego, że po prostu znalazłem promocję i kupiłem sobie bilet lotniczy w dobrej cenie, a chciałem wyjechać gdzieś na wschód, zobaczyć ciekawy kraj. I uznałem właśnie, że kraje kaukaskie typu Gruzja, Armenia, Azerbejdżan to jest ta destynacja, która jest relatywnie bezpieczna, mimo tego, że to było 2 lata po wojnie gruzińsko-rosyjskiej. Kupiłem po prostu bilet lotniczy do Gruzji w dwie strony.
Tak, bo wojna w Osetii Południowej to jest 2008 Dokładnie rok. Dokładnie tak. Ty wyjeżdżasz 2 lata później do Gruzji. Teoretycznie można powiedzieć, że jest spokojnie, aczkolwiek. Słuchaj, generalnie my z Polski raczej mamy tendencję, że wyjeżdżamy na zachód. Ja w ostatnim podcaście rozmawiam z Patrykiem Broszkiem, który mieszka dzisiaj w USA w Krzemowej Dolinie Pełnej Magii. A ty mówisz, że coś dla ciebie magicznego było w wyjeździe na wschód.
Tak, to było dla mnie magiczne. Nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego tak zdecydowałem, natomiast cały okres mojego podróżowania, który mógłbym jakoś podsumować słowem podróż, to była Europa Wschodnia i Azja. Nigdy nie byłem w Afryce, nigdy nie byłem w Ameryce Południowej, ale podróżowałem po Azji.
Czekaj, coś mi tutaj nie, jak to mówią Czesi, nie funguje. Jesteś z Polski, rodzinę masz w Niemczech, tak. Ciągnie cię na wschód. O co chodzi?
Dlaczego mnie ciągło na wschód? Nie wiem, za pierwszym razem nie potrafię ci powiedzieć. Natomiast to, co mnie zafascynowało w krajach, myślę, byłego Związku Radzieckiego, to pewna taka odmienność kulturowa w stosunku do tego, co obserwujemy w Europie, bo jak dla mnie nie ma dużej różnicy kulturowej między Polakami, Czechami, nawet Niemcami, tak dużej, jaka jest między Polakami i Gruzinami, albo Tadżykami, Kirgizami, czy jeszcze dalej na wschód. Tam rzeczywiście jest inaczej.
Tu padają dosyć ciekawe nazwy. Wejdźmy teraz tak, mamy rok 2010, jedziesz do tej Gruzji. Jakbyś miał tak sobie dzisiaj z perspektywy tych 10 lat spojrzeć na tą Gruzję, co tam było fajnego, a co cię, nie wiem, zirytowało? No bo nie sądzę, że jak pojechałeś tam, to wszystko było super fantastycznie, a nie było rzeczy, które cię wkurzały.
Wiesz co, byłem w Gruzji 2 razy, w 2010 roku i potem w roku 2013, pełnie przez przypadek tam trafiłem w 2013.
Przez przypadek tak, do Gruzji, tak, jasne. Wyszedłeś z domu, skręciłeś w lewo i
wracałem z Iranu i przez przypadek przez Gruzję.
Wracałem z Iranu. Marek, ja powiem ci, zaczynam się teraz bardziej bać tej rozmowy, ale okej, dobra. Wracałem z Iranu, tak. Okej, dobra. Jest 2010, jesteśmy w Gruzji.
Do Gruzji poleciałem w taki sposób, że jedyne, co sobie załatwiłem na tą podróż, to bilet lotniczy w dwie strony. Czyli ja tam nie za bardzo miałem załatwiony hotel. W ogóle nigdy nie załatwiałem sobie hotelu, noclegów, tylko po prostu kupowałem sobie bilet i leciałem do miejsca, które akurat mnie interesowało. I ja nie wiem, czy było coś takiego w Gruzji w tamtym czasie, co by mnie w jakiś sposób zraziło do tego kraju. Wszystko tam było bardzo, bardzo, bardzo dobre. Począwszy od ludzi, ludzie wspaniali, bardzo sympatyczni, dobrzy, głośni, ale tacy gościnni i powiedziałbym, że zupełnie nieszkodliwi, jeśli chodzi o turystów. Jedzenie świetne, wspaniałe jedzenie, gruzińskie, w różnych regionach zupełnie inne. Naprawdę można było codziennie zjeść coś taniego i dobrego i nigdy ci się to jedzenie nie nudziło, bo właściwie w każdym miejscu było troszkę inne. Wino też bardzo dobre. Myślę, że jedno z lepszych win, jakie kiedykolwiek piłem, to było właśnie wino gruzińskie, ale takie domowe. Nie mówię tutaj o tych winach, które kupujemy w sklepach. Także Gruzja mnie zachwyciła. Tam nie przypominam sobie żadnej sytuacji, czy żadnego miejsca, które byłoby dla mnie niefajne bądź dziwne. Nawet Muzeum Stalina było na swój sposób ciekawe.
Hej, kupisz piwo?
To zależy. Dobra, jest 2010, byłeś w Gruzji, zachwyciły cię wina. Przyznam uczciwie, mnie wina gruzińskie zachwyciły, ale ja mieszkałem na Ukrainie, więc trochę piłem chyba bardziej te komercyjne wina. Zachwyciła mnie również kuchnia gruzińska, niestety też na Ukrainie i w Moskwie, ale jednak prowadzona przez prawdziwych Gruzinów. Przyznam, że robi to wrażenie. Faktycznie te dania kuchni gruzińskiej są dosyć ciekawe, na pewno są dobrze przyprawione. Dobra, jest 2010, od tego się zaczęło. Co potem?
Oj, potem to już poszło szybko. Szybko pod tym kątem, że jak gdyby udowodniłem sobie, że ten sposób podróżowania jest tani, dostarcza ci wiele wrażeń, możesz poznać wielu nowych ludzi. Wtedy nie zwracałem jeszcze uwagi na to, czy jest bezpieczny, czy nie. Myślę, że nie jest bezpieczny. Więc, no, idąc za ciosem, pojawiły się dalsze podróże.
Podsumuj jedno, powiedziałeś ten sposób podróżowania, czyli jaki? Taki, że kupujesz sobie bilet w tamtą stronę i z powrotem, czyli teoretycznie wiesz, kiedy wylatujesz i kiedy wracasz, a na miejscu co? Na miejscu podejmujesz decyzje takie na bieżąco?
To się nazywa teraz takim mądrym słowem backpacking. Wtedy tego słowa nie znałem, poznałem go dopiero jakiś czas później. Ja myślę, że jest pewna różnica między turystyką a podróżowaniem. Turystyka polega na tym, że jedziesz w jakieś miejsce i nie do końca wiesz, gdzie byłeś, nie do końca poznałeś kraj, w którym się znalazłeś, nie powąchałeś, nie wypróbowałeś, nie przejechałeś się lokalnym transportem, tylko byłeś zamknięty w hotelu. To jest dla mnie turystyka taka klasyczna. Jest podróżowanie. Podróżowanie według mnie polega na tym, że nie do końca masz plan, gdzie się znajdziesz. Nie zależy ci za bardzo na tym, żeby sobie komfortowo wypocząć, ale właśnie bardziej zależy ci na tym, żeby poznać i zrozumieć obcy kraj i ludzi, którzy tam żyją. Tak ja definiuję to podróżowanie, które starałem się realizować, które stało się przez jakiś czas mojego życia moją pasją.
Zrozumiałeś Gruzinów?
Nie sądzę. Myślę, że zrozumiałem ich bardziej niż rozumiałem wcześniej. Ciekawe jest w podróżowaniu to, że często słyszysz o jakimś kraju różnego typu informacje czy wiadomości w telewizji, czy czytasz coś w internecie, czy jakieś relacji. Najczęściej z mediów i zwłaszcza jeśli to jest taki kraj popularnie nierozumiany, bądź popularnie nielubiany, jak na przykład Iran, no to masz pewne swoje ugruntowane w sobie stereotypy na temat tego, jak wygląda na przykład Iran, czy jacy są Irańczycy. I dopiero jadąc na miejsce dochodzisz do wniosku, Że to, czym karmi cię taka masowa kultura, w większości przypadków nie jest prawdziwe. Więc nie mógłbym powiedzieć, że zrozumiałem Gruzinów, czy Ormian, czy Irańczyków, czy inną nację. To byłoby zbyt daleko wyciągnięty wniosek, natomiast na pewno rozumiem ich bardziej i z o wiele większym dystansem podchodzę do tego, co się mówi o krajach, w których byłem. Tak.
2010 to była Gruzja. 2011 był następny kraj?
Tak, w 2011 pojechaliśmy już, wtedy nie byłem sam, pojechaliśmy z ekipą kolegów do Tadżykistanu i ta wyprawa miała troszkę inny charakter, ponieważ to była wyprawa górska. Celem tej wyprawy był trekking w górach Pamir. Ten trekking, który zajął nam bodajże 10 czy 11 dni w takich miejscach mało dostępnych dla turystów. Więc Tadżykistan był wyprawą...
Ciebie dzisiaj zapytał, czy uważasz, że warto powtórzyć twoją trasę?
W Tadżykistanie? Mhm. Nie. No, to znaczy... Do tej pory czuję ból. Znaczy warto zobaczyć, znaczy warto powtórzyć, czy ja bym powtórzył tą trasę? Nie, nie powtórzyłbym.
No dobra, ty byś nie powtórzył, bo wiesz, że jest ból, ale jakbyś miał komuś polecić, żeby zapamiętał sobie tą trasę na całe życie, to warto?
Myślę, że warto. Na pewno było warto w roku 2011, czyli 9 lat temu. Dlatego, że to był wtedy rejon, który był całkowicie pominięty przez turystykę. Myślę, że teraz może być troszkę inaczej. Czyli tam docieraliśmy do miejsc, do wiosek, czy tam do, może nie do plemion, tylko do grup osadniczych, czy lokalnych pasterzy mieszkających w jurtach, którzy nie mieli styczności z turystyką, a tym bardziej z turystyką masową. Czyli to było miejsce takie, powiedziałbym, czyste etnicznie, bez narzutów kultury.
Co najbardziej ci zostało z tego okresu?
Z tego okresu, którego okresu?
No z tego właśnie 2011. Co tak naprawdę z tego Tadżykistanu najbardziej pamiętasz dobrego i złego?
Myślę, że troszkę nabrałem pokory.
Co to znaczy?
To znaczy, że Tadżykistan mi się wydawało, że jak przygotuję się fizycznie do tej wyprawy i wszystko zaplanuję, to będzie łatwo i przyjemnie. Natomiast nie dało się wszystkiego zaplanować. Nie do końca dobrze byłem przygotowany na to wszystko. Takie mam wrażenie. Więc następną moją górską wyprawę, którą realizowałem potem z kolegami w Kirgistanie już wiele lat później, no już troszkę inaczej zorganizowałem. Więc myślę, że pokora. Pokora wobec gór, wobec siły natury, które całkowicie mnie przerosły. Może nie całkowicie, ale czułem w pewnym momencie, że sytuacja mnie przerosła, więc myślę, że pokora.
2012?
2012 to był Iran. Iran był bardzo ciekawy.
Poczekaj. Iran, mówiłeś, że byłeś w Gruzji w 2013, kiedy wracałeś z Iranu.
Tak, to 2013. W 2012 nigdzie nie byłem, tak. To w 2013 roku byłem w Iranie.
Poczywałeś tak. sobie po tej wyprawie.
Tak, w Tadżykistanie.
Natomiast tak. 2013 Iran. Tak, tak. Czemu Iran? No generalnie z definicji jakby Iran, okej, okay, jest fajny, bo ma jakąś kulturę, kojarzy się, wydaje mi się, jednak wielu ludziom, którzy się interesują z Persją. To jest coś fantastycznego, ale jednak jest to miejsce świata raczej takie niezbyt bezpieczne.
No to jest nieprawda. Dlaczego Iran? Iran dlatego, że wybierałem kraje i szukałem osób, z którymi podróżowałem, które też wybierają takie kraje, w których nie ma zbyt dużo turystów. Mnie interesowało w tamtym okresie mojego życia odkrycie czegoś nowego, czegoś fajnego, zobaczenie miejsca i poznanie kultury, która jest nieznana w Polsce. Nie wiem, czy taki był Iran. Teraz wydaje mi się, że Iran teraz jest bardziej popularny, natomiast wtedy w 2013 roku, jak wybierałem się z kolegą do Iranu, to część moich znajomych się pukała po głowie, że to jest niebezpieczne, że kraj jest...
Ilu was było?
Polecieliśmy
was było,
tam
do Iranu?
Ja i mój kolega Czarek w dwójkę. I tylko, że ta wyprawa miała taki... Tak była zorganizowana, że kupiliśmy sobie bilet tylko w jedną stronę. To znaczy...
Poczekaj. Czyli Gruzja była taka zdroworozsądkowa, czyli lecimy tam i wiemy, kiedy musimy wrócić. Natomiast Iran był taki, że lecimy tam, ale kiedy wrócimy...
No plan był taki, że...
To nie wiemy, tak?
Spędziliśmy w Iranie razem dwa tygodnie, potem Czarek udał się w inne miejsce. Ja zostałem sam. I mój plan polegał na tym, że...
Czekaj. Jeszcze raz. Zostałeś sam w Iranie? Tak. Skąd w ogóle pomysł, żeby w miejscu, które jest dla nas kulturowo jednak obce, zostać samemu?
Skąd taki pomysł? No nie wiem, a czemu nie?
To bardzo dobrze, okej.
Czemu
to
nie?
Zależy,
czemu nie?
No dobra.
Tak, zostałem sam w Iranie, Czarek udał się w inne miejsce, też podróżował przez chwilę sam, ja w Iranie zostałem na 3 tygodnie sam, bez niego, że tak się
czyli
wyrażę.
Czyli Iran 2 tygodnie z kolegą,
i 3 tygodnie
potem
sam.
3 tygodnie
tak,
sam.
To było łącznie
5
tygodni i plan mój był taki, że z Iranu wrócę sobie na stopa do Polski. Natomiast no nie udało się to bardzo, bardzo mocno, stąd też wracałem później z Gruzji. Natomiast no, dlaczego niby uważasz, że to było niebezpieczne
ale
pozostać
samym? Ale poczekaj, na stopa, bo co, chciałeś samoloty łapać na lotnisku?
Nie, chciałem sobie wrócić przez Turcję.
Ale czekaj, usiadłeś sobie w Iranie i pomyślałeś sobie tak, wow, super, wrócę sobie z Iranu na stopa. No tak często ludzie jeżdżą z Iranu do Polski, że właściwie to żaden problem.
No ale dlaczego niby miałoby się to nie udać? No może niekoniecznie ktoś jedzie z Iranu do Polski, ale na pewno ktoś jedzie do Turcji, z Turcji ktoś pewnie jedzie do Bułgarii. I tak dalej. Ludzie podróżują.
Dlaczego się to nie udało?
Bo za bardzo spodobał mi się Iran i troszkę przesadziłem z czasem pobytu tam.
A co takiego w Iranie cię wciągnęło?
Myślę, że wszystko. Ten kraj jest niesamowity. To, co się mówi o tych ludziach i o tym, co tam się dzieje, to jest całkowita nieprawda. To chyba było jedno z najbardziej bezpiecznych miejsc, jakich byłem, jeżeli chodzi o moje podróże zagraniczne.
Ale wiesz co, to jest kwestia... Nie wiem, bo teraz powiedziałeś to, co się mówi o tych ludziach, to jest nieprawda. Obawiam się, że ludzie, którzy tam byli tak jak ty... I ludzie, którzy mają pewną świadomość, nic złego nie powiedzą o Iranie. Kwestia jest taka, że tą informację, którą o Iranie my dostajemy z mediów, że tam, nie wiem, jest terroryzm, że oglądamy jakieś filmy i tak dalej. I teraz ty mówisz,
tak,
byłem tam,
tak.
Byłem 2 tygodnie, zostałem tak. jeszcze 3, ten tak. kraj mnie wciągnął. Czyli dla przybysza z innej kultury, no bo jakby na to nie patrzeć, wiesz, jesteś z Polski, jesteś katolikiem albo nie wiem, albo w ogóle zahaczonym o chrześcijaństwo. I ty tam czujesz się dobrze. I dlaczego czujesz się dobrze w Iranie?
Bardzo dużo takich stereotypowych rzeczy powiedziałeś, że jest różnica kulturowa. No jakaś jest, ale nie aż taka. Po pierwsze, na świecie pewne fundamentalne wartości, takie jak życie ludzkie, jak zdrowie, jak rodzina, jak pomoc sobie nawzajem, jak jedzenie, są wspólne. Niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, czy Żydem, czy muzułmaninem, czy wyznajesz ani. Są pewne wartości wspólne i nie może... Według mnie istnieć na świecie takie społeczeństwo, których zachowania patologiczne, terroryzm, morderstwa i gwałty stanowią większość. To jest nierealne i przekonałem się na własnej skórze, na własnej skórze się nie przekonałem, że coś złego się dzieje, na szczęście, ale widziałem wiele różnych miejsc i wiele różnych kultur i za każdym razem ludzie byli dobrzy.
To nie jest kwestia, powiedziałeś tak, ja przekazałem pewne stereotypy, no bo tak to postrzegamy. Teraz powiedziałeś, że faktycznie to całe zło nie jest większością, ale to całe zło jest tym elementem dominującym. To jest coś, co dominuje potem w danym kraju. To jest
nie,
coś, co jakby
nie zgadzam się z tym.
Psuje blask tego kraju na zewnątrz.
Nie zgadzam
jeżeli
się
teraz
z tym.
My widzimy, dostajemy pewne informacje, to dostajemy te informacje właśnie przez to, że tam są terroryści, że są w ogóle jacyś skrajni tacy, a nie inni, tak? To jest no tak samo, jak możemy powiedzieć, że są skrajni katolicy, tak samo są skrajni islamiści i tak dalej. Teraz ty jesteś tam, jesteś na miejscu, decydujesz się zostać, czyli jednak może jest taka kwestia, że to media psują obraz tego kraju i gdybyśmy o tych krajach trochę inaczej mówili, to jest taka szansa, że poprzez taką, nie wiem, jakąś wspólną więź ku temu, że jednak jesteśmy podobni, moglibyśmy zaorać to całe zło tego świata.
Myślę, że tak. To, co mówi się o Iranie, mam tutaj na myśli media, czy też propagandę jakąś tam, nie wiem, jak to określić, jest nieprawdą. W Teheranie mamy kilkanaście synagog, Żydzi chodzą normalnie po ulicach w jarmułkach, widziałem. W Teheranie mamy kilka kościołów, w jednym z dużych irańskich miast nawet byłem w kościele. W Iranie żyją ciągle zoroastrianie, mają świątynie zoroastriańskie, gdzie czczą ogień. Nikt nikomu nic złego nie robi, nic tam się takiego nie dzieje. Oczywiście jest tak, że po rewolucji islamskiej w latach 70. krajem rządzi pewna grupa religijna, tak? I tam tworzy, czy też narzuca pewne zasady.
No tak, w różnych krajach różni ludzie dostają
dokładnie
się do
tak,
władzy. Nie?
Ale ta grupa religijna nie wyrządza krzywdy wyznawcom innych religii, którzy żyją w Iranie i mają obywatelstwo irańskie. Ja nie spotkałem się z tym. I chrześcijanie, z którymi rozmawiałem, i Żyd, z którym rozmawiałem, był podobnego zdania. Normalnie sobie żyją. I pomimo tego, że w Iranie panuje prohibicja, alkoholizm jest karany śmiercią, czy był karany śmiercią wtedy, to chrześcijanie mają zgodę na to, żeby produkować wino i używać wina do tego, żeby odprawiać swoje obrzędy mszalne. Taki to jest kraj. A ludzie w Iranie według mnie mają mentalność zachodnią.
To znaczy?
To znaczy, nie różnią się za bardzo w sposobie życia, w sposobie bycia i w poglądach nawet na świat, na życie od Europejczyków. Są wykształceni, mają podobne wartości jak my. Są muzułmanami, tak, dokładnie są w większości szyitami, ale nie ma między Polakami i Irańczykami takiej różnicy, jak jest między Polakami, a pewnymi skrajnymi muzułmanami, powiedzmy, może nie skrajnymi, sunnitami. Sunnici są od nas bardziej odlegli. Nie mówię tu o skrajnych sunnitach, tylko generalnie sunnitach, którzy mają troszkę inny system wartości.
Dobra, wspomniałeś o sunnitach, bo ja rozumiem, że jak gdyby islam sam w sobie też jest podzielony, tak? Są sunnici.
Są sunnici i szyici. Bardzo upraszczając.
Okej, okay. I oni jak gdyby różnią się trochę jakby w podejściu do tego, czym jest sam Koran, jak gdyby co chciał przekazać Mahomet i tak dalej. To jest też takie pewne podejście, jak my mamy tutaj w chrześcijaństwie też podział na katolików, protestantów i tak dalej, którzy jak gdyby inaczej postrzegają to, co się wydarzyło w historii świata i czym jest dla nich tak zwane właśnie Pismo Święte, dla nas Biblia.
Tak, tak dokładnie tak to wygląda. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o Iran i myślę, że o rozumienie Bliskiego Wschodu czy Azji, w wielu różnych miejscach nie ma poczucia tożsamości narodowej. W wielu miejscach. W Iranie jest silne poczucie tożsamości narodowej. Jeżeli spytasz się Irańczyka, kim jesteś, czy jak się identyfikujesz, to jakbyś spytał się Polaka, że identyfikuje się Polakiem, czy Niemca Niemcem, to Irańczyk ci powie, że on się identyfikuje jako Irańczyk, a nie jako szyita czy sunnita. Natomiast są takie miejsca, w których zapytasz się kogoś o identyfikację ciebie jako przynależności do jakiejś tam społeczności, to on ci powie, ta osoba ci powie, że on jest sunnitą, albo on jest szyitą. Czyli są takie miejsca na świecie, gdzie tożsamość narodowa jest słabsza od tożsamości religii. Iran ma silną tożsamość narodową i silną taką, może nie silne, co bardzo spore dziedzictwo kulturowe sięgające z kilku tysięcy lat wstecz.
No tak, to teraz nasuwa mi się takie pytanie. Jakbym ci powiedział, Marku, masz szansę pracować i rozwijać się w Iranie. Co robisz?
Miał szansę się ponownie zjawić w Iranie, tak?
Masz szansę rozwijać się w Iranie. Mówię ci, Marku, jestem gościem, który w Iranie prowadzi biznes, chciałbym
cię... Nie widziałbym siebie w żadnym kraju poza Polską.
To okej, okay. Dobra, brzmi to dosyć ciekawie. Dobra, mamy rok 2013, jesteś w Iranie, wracasz przez Gruzję do Polski i jesteśmy w 2014. Co w 2014 się dzieje?
2014 udałem się na Daleki Wschód, czyli to był Wietnam i Laos, te dwa kraje.
Czyli całkiem jakby inne kulturowo.
Tak, zupełnie inaczej. Myślę, że o ile dla mnie pewną różnicą było między Polską, była Azja Centralna i Iran pod kątem kulturowym, pod kątem pewnych obyczajów, zachowań, definicji takich, które funkcjonują w społeczeństwie, to Wietnam i Laos to były kraje, których przez kilka pierwszych dni byłem całkowicie pogubiony. Ja nie wiedziałem, co się tam dzieje. Nie potrafiłem zrozumieć wielu krajów.
A z czego to wynikało?
Z czego? Z takich bardzo prostych rzeczy. No jak gdyby podróżując poza kurortami turystycznymi, czy bez organizatora, de facto żyjesz tak samo jak ci ludzie na miejscu. Nie musisz sobie coś kupić w sklepie. Podróżujesz środkami transportu lokalnego, czyli wybierasz autobusy, łódki, tuktuki, cokolwiek tam mają. Płacisz, czyli używasz pieniędzy i handlujesz. Witasz się, spotykasz się z ludźmi, którzy mają różne obyczaje i przyzwyczajenia na powitanie i dostrzegasz od razu różnicę na samym starcie. Przez pierwsze 2-3 dni zazwyczaj ciężko jest zrozumieć, o co chodzi. Są tak drobne szczegóły, jak na przykład to, że jesteś w kraju, w którym nie ma alfabetu łacińskiego. W Iranie nie ma alfabetu łacińskiego, nie ma w niektórych miejscach w Wietnamie, nie ma w Laosie, nie ma w Armenii i nie ma w Gruzji. Zwłaszcza jak odjedziesz od większego miasta i jesteś na prowincji i idziesz do restauracji i chcesz coś kupić. Język angielski jest całkowicie niezrozumiały przez tych ludzi. Zupełnie nie potrafią się nim porozumiewać w większości przypadków. A ty jesteś głodny, chcesz coś zjeść.
Okej, jeśli angielski nie, to jaki z języków w tamtej części świata bardziej jakby powiedzmy tym językiem komunikacji?
W Azji, na Dalekim Wschodzie, czyli w Wietnamie i w Laosie da się dogadać po angielsku w niektórych miejscach. Popularny jest francuski. W Iranie głównie trzeba było się przestawić na język perski. To było pewne wyzwanie. Rzeczywiście ciężko było znaleźć osobę, która porozumiewała się w języku angielskim. To było rzadkie zjawisko, bardzo, bardzo cenne zjawisko, bo ten człowiek zawsze dużo potrafił pomóc i potrafił też nauczyć pewnych zwrotów czy wyrażeń w języku lokalnym. To też, jak gdyby były te czasy, mówię tutaj o Iranie, o Gruzji, o Armenii, gdzie nie miałem smartfona i nie można było sobie sprawdzić w internecie, jak się dogadać. Aczkolwiek w Gruzji, w Armenii było tyle łatwiej, że tam wszyscy praktycznie mówią po rosyjsku, a język polski i rosyjski są na tyle do siebie podobne, że da się dogadać.
No powiedzmy, że są.
Tak. Także pod tym kątem najgorzej było właśnie w Iranie, bo w Iranie nie byłem całkowicie pozostawiony poza jakąkolwiek możliwością komunikacji głosowej w większości przypadków, tak długo jak nie nauczyłem się języka perskiego do takiego stopnia, który pozwalałby mi normalnie funkcjonować, typu kupić bilet, kupić ser, kupić chleb, zapytać się o drogę, przywitać się, przedstawić i tak dalej.
No to, jak to zrobić?
To zależy. Kiedyś opowiadałeś o komunikacji jakby masowej części świata. Przypomnij, gdzie to dokładnie było i bo tak naprawdę z tego, co zrozumiałem, to nie było takiej możliwości, że nie wiem, są autobusy, bo nie wiem, idziesz na dworzec, patrzysz, że autobus, tylko tam bardziej ta komunikacja była realizowana przez ludzi, którzy jeździli swoimi samochodami.
To mogę mówić o dwóch różnych krajach, bo na przykład w Iranie komunikacja jest na bardzo wysokim poziomie, są rozkłady jazdy, autobusy są bardzo punktualne, połączenia są częste, jedyną jak gdyby wadą tej komunikacji jest to, że wszystko jest napisane po persku. I tak nie znajdziesz, o co chodzi i gdzie chcesz autobusu, do którego musisz akurat wsiąść. Natomiast ta taka niezorganizowana komunikacja publiczna, no to z tym spotkałem się w Tadżykistanie. W Tadżykistanie, jak jechaliśmy w góry, to tak naprawdę musieliśmy wynająć sobie jeepa z kierowcą, który to jeep z kierowcą nas zawiózł i potem wracaliśmy też jeepem, czyli tak zwany jeep sharing. Myślę, że jeśli tam wszyscy mają teraz smartfony, może już mają, no to aplikacja jeep sharing dobrze by się tam sprzedawała. Ale tak, trzeba było rzeczywiście pójść, udać się w miejsce, gdzie znajdują się jeepy. Było ich bardzo dużo w Duszanbe, w stolicy Tadżykistanu, i znaleźć właściwego jeepa, który wyjeżdża akurat w ten rejon. Były też autobusy gdzieś tam lokalne, ale w ten rejon nie było. Znaleźć kierowcę, który zdecyduje się z tobą pojechać. Być może znaleźć współpasażerów, zapłacić i pojechać. I na innej możliwości wtedy nie było. Tak samo było z powrotem. Natomiast jak gdyby inne zjawisko, z innym zjawiskiem spotkałem się w Laosie. W Laosie istnieje transport publiczny rozumiany w taki sposób, że ktoś posiada busa bądź łódź. U nas transport publiczny jest realizowany za publiczne pieniądze, czy tam dopłacamy biletach do tego transportu na przykład w mieście. No w Laosie nie spotkałem się z transportem publicznym finansowanym bądź dofinansowywanym przez jakikolwiek organ samorządowy. Ale tak, był transport publiczny rozumiany jako prywatny przewoźnik, posiadający łódkę bądź autobus. I z reguły działało to tak, że ci przewoźnicy nie mieli swojego rozkładu jazdy. Sprowadzało się to do tego, że w Laosie godzinami czekało się na to, aż się pojawi taki przy drodze albo na przystanku. Godzinami. 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin.
A może on też czekał, aż się zbierze odpowiednio duża ilość ludzi, żeby mu się opłacało
przyjechać. Jeśli jesteś na miejscu docelowym, na początku lub na końcu trasy, tak? To wtedy ten gość poczeka, aż się zbierze odpowiednia liczba ludzi, których z którym będzie się mu opłacało pojechać. Gorzej jest, jak jesteś pomiędzy miejscami docelowej destynacji na prowincji, gdzie po prostu te busy w jedną bądź w drugą stronę, bądź łódki, po prostu przejeżdżają. Jak przejedzie, to się zatrzyma, bądź się nie zatrzyma, w zależności od tego, czy jest już pełny, czy nie jest. Stąd też transport w Laosie jest o tyle skomplikowany, że czeka się na niego godzinami. Im dalej od miasta, jakiegokolwiek miasta, i właściwie to od stolicy i ta Luang Prabang, tym gorzej pod tym kątem. Natomiast chyba nikomu to nie przeszkadza w tym kraju. Oni mają naprawdę wielki dystans do czasu, nie przejmują się tym zupełnie.
W tych twoich podróżach, co cię najbardziej zaskoczyło? Co było taką rzeczą, która, bo na razie mówimy o tym tutaj jeszcze, mówimy o tych Gruzji, Tadżykistan, Iran, Laos, Wietnam. Co było najbardziej zaskakujące?
Tak ogólnie?
Jakieś takie rzeczy, które byś tam, nie wiem, pamiętał, czy kwestia, nie wiem, wyżywienia, o transporcie powiedzieliśmy, ale co jest?
Chociaż tak na takim bardzo ogólnym poziomie zaskoczyło mnie to, że aż tak bardzo się między sobą nie różnimy na poziomie jakichś fundamentalnych wartości. To było dla mnie zaskakujące, bo spodziewałem się raczej, gdybyśmy rozmawiali w roku 2009, to byłbym skłonny wyrażać taką opinię, że w każdym kraju, dalej od Europy, tym bardziej inni są ludzie i wyznają zupełnie inne wartości fundamentalne. I rzeczywiście mógłbym też podejrzewać jakiś kraj o to, że zbudowany jest tylko i wyłącznie przez terrorystów, albo przez gwałcicieli, czy przez złodziei. Zaskakujące jest to, że ludzie na poziomie takich fundamentalnych wartości się rozumieją bez słów. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. A z takich rzeczy praktycznych to ciężko znaleźć taki jeden przykład, bo w każdym kraju jest inaczej. Myślę, że kuchnia jest zaskakująca.
W jakim sensie?
Zaskakująca w tym sensie, że zwyczaje kulinarne poza Europą są całkowicie inne niż w Europie, niż w Polsce. Jedzenie palcami.
Czegoś nie zjadłeś?
Nie było takiej rzeczy, której nie zjadłem. Nic mnie nie
odrzuciło. Jedzenie palcami z czego wynika? To jakby, no bo my w Europie generalnie jemy...
Sztućcami,
tak? My jako Polska chwalimy się, że inne kraje nauczyli się
jeść jajcami. Tak, Francuzów podobno nauczyliśmy.
No właśnie, a tam mówisz, że jednak się je rękami. Z czego to? Jakiś szacunek do tego pożywienia, czy...
Nie mam pojęcia, z czego to może wynikać. Podejrzewam, że to jest bardzo stary, może niezwyczaj, czy po prostu te społeczeństwa, te kultury nie wykształciły takiego narzędzia jak sztućce na przykład. Aczkolwiek w Azji są pałeczki, tak? Czyli jest inne narzędzie służące do tego, żeby jeść. Natomiast jedzenie palcami jest bardzo, bardzo fascynujące, bo też w wielu miejscach są pewne zasady tego jedzenia. Na przykład je się tylko prawą ręką, powiedzmy. Czyli nie możesz sięgnąć po jedzenie lewą ręką. Lewa ręka jest w wielu krajach uważana jako brudna.
Jak jesteś leworęczny, to masz jakby od razu utrudnienie.
Tak, jeśli jesteś leworęczny, to z automatu sięgasz do stołu, do tacy z jedzeniem lewą ręką. Tak mi się wydaje i to jest błąd. Aczkolwiek jak nie masz w ręku widelca i noża, to też za bardzo nie wiesz, którą ręką sięgnąć po pożywienie. I wygodniej by ci było trzymać jedzenie w lewej ręce, jeśli sobie weźmiesz większą porcję i skubać go prawą. I tak można zrobić, ale pod takim warunkiem, że sobie weźmiesz to jedzenie prawą ręką, dasz do lewej i potem sobie już jesz prawą. Lewą ręką nie sięga się do wspólnej miski. Myślę, że to ma pewne znaczenie higieniczne w wielu miejscach.
Tak, jak gdyby mamy świadomość też, jakby albo część zna, że jakby w tamtej części świata lewa ręka jest tą ręką do brudniejszą, która służy do, nie wiem, czyszczenia siebie, tak. Więc tak naprawdę ta prawa jest tą ważniejszą. Dobra, to jest kwestia jedzenia. Wróćmy tak, mamy 2014, Laos, Wietnam. 2015 co?
W 2015 już zupełnie zmieniłem sposób, w jaki podróżuję. 2014 powiedziałbym, że to jest właściwie koniec tego etapu podróży. Więc na tym ta historia się kończy. Potem odwiedzałem wiele różnych miejsc w Azji i w Ameryce Północnej, natomiast to już nie jest ten okres podróżowania.
Czyli wtedy to co, już jesteś turystą? Wtedy już stałeś się turystą, a nie podróżnikiem?
Przestałem uważać podróżowanie samotne jako pewnego rodzaju wartość, więc już wyjeżdżałem z większą grupą ludzi, bądź z kimś dla mnie bliskim, więc to już było troszkę inaczej i wydaje mi się, że już nie poszukiwałem adrenaliny, nie poszukiwałem czegoś niespotykanego, raczej podróżowałem spokojnie.
Jakbyś dzisiaj miał podsumować to sobie te lata tych twoich podróży, która z nich była taka najbardziej twoim zdaniem niebezpieczna, a która jednak na dzisiaj wychodzi, że była taka fajna, freestyle'owa, że nie spodziewałeś się, że będzie tak dobrze.
Myślę, że najbardziej freestyle'owy był Laos. Laos jest świetnym krajem do tego, żeby sobie odpocząć od wszystkiego. Jest w kraju, w którym się nikt nic nie musi, gdzie wchodzisz do sklepu na wsi i pani, która jest właścicielem sklepu, leży sobie na łóżku albo się opala i sam się musisz obsłużyć, bo tej pani się nie chce, bo tej pani się po prostu nie chce. Tak, zostawić pieniądze w kasie, bo nie ma czasu wstać. Gdzie na przykład ktoś otworzy swój biznes o godzinie 9, a o godzinie 10 już zamknie, bo już się mu nie chce, albo już zarobił tyle, że mu wystarczy. Gdzie ludzie nie uganiają się za pieniądzem, tylko żyją sobie na takim fundamentalnie prostym poziomie życiowym.
Ale wiesz, że to trochę brzmi jak taka jakby dziwna opowieść, tak? Bo mówisz, że ludziom się nie chce. No to,
nie wiem, czy się nie chce. Takie sprawia to wrażenie.
Z czego oni żyją? No, takie sprawia wrażenie. Czyli co, jakby co, nie wiem. Nie potrzebują jeść, nie potrzebują się ubierać, nie potrzebują czegoś.
Spadło
dwa grosze, wystarczy dwa grosze?
Potrzebują jeść, potrzebują się ubierać, potrzebują mieszkać, ale odnoszę wrażenie, że nie uganiają się za tym. Tak bym to podsumował. Może, że się im nie chce, to jest pewne uogólnienie. Takie miałem wrażenie, że po prostu się im nie chce. Że może nie tyle, że są zmęczeni, albo że są leniwi. Nie są leniwi, nie są zmęczeni. Cieszą się tym, co mają i potrafią się zatrzymać. Nie przeszkadza im to, że łódka czeka 5 godzin, żeby wypłynąć, tylko dlatego, że jakaś pani, która jest z wioski, do której ta łódka płynie raz na tydzień, akurat jest na bazarze i robi sobie zakupy, więc poczekajmy na nią. Dobrze, to poczekajmy. No i czekamy 5 godzin.
Super.
No i wszyscy są zadowoleni, że czekamy te 5 godzin. Nikt nie narzeka, nikt nie marudzi. Dzielą się ryżem, jedzą razem. Takie klimaty. Więc myślę, że Laos pod tym kątem jest bardzo, bardzo wychillowany. Jest bardzo bezpieczny.
Taki freestyle'owy. A niebezpieczny?
Nigdy nie spotkało mnie na szczęście nic ze strony ludzi, co byłoby niebezpieczne, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Było kilka wydarzeń, o których myślę, że chyba nie chcę opowiadać, które były niebezpieczne, ale z reguły to sami sobie wygenerowałem swoją tam głupotą czy brawurą. Natomiast nie powiedziałbym, że któryś z krajów, które odwiedziłem, jest szczególnie niebezpieczny. Nie jest.
Czy podróże uczą tolerancji?
Myślę, że podróże uczą tolerancji, ale w troszkę innym rozumieniu niż powszechnie przyjęte tutaj w Europie, czy w Polsce, czy tej tolerancji, o której się nam mówi w mediach. Myślę, że podróże uczą tego, że różnorodność jest piękna.
Nie, bo właśnie bardzo fajnie powiedziałeś o Iranie. Powiedziałeś, że jak gdyby ten Iran przekonał cię, że jest jednak innym niż to, co my się dowiadujemy. I jak cię słuchałem, to miałem wrażenie, że stałeś się taki bardziej otwarty na ten Iran, czyli w naszym mniemaniu tolerancyjny. Dlatego stąd moje pytanie.
Ja nie lubię słowa tolerancja, nie zgadzam się z jego definicją. Myślę, że podróże uczą szacunku do odmienności i do innych kultur, szacunku do siebie i do swojej odmienności i do swojej kultury i uczą tego, że ludzie są różni i są piękni w swojej różnorodności. I myślę, że to, czego się nauczyłem, to, że nigdy Irańczyk, nigdy Pola nie będą mogli być mierzeni tą samą miarą. Natomiast nie ma w tym nic złego. Jesteśmy inni i jesteśmy
dobrzy. Mamy prawo do tego, żebyśmy byli sobą, ale jednocześnie, żebyśmy docenili innych ludzi, tak? Czyli jakby szanowali to, że oni są również inni niż my.
Dokładnie tak.
To w ten sposób możemy
Dokładnie tak. Nie wierzę w koncepcję tworzenia świata uniwersalnego. Świata, w którym zmieszamy trzy kultury skrajnie różne w jednym miejscu, w jednym kraju i że to będzie dobrze działać. Nie, nie będzie to dobrze działać. Pewne definicje są tak inne, że nie moglibyśmy podzielić, powiedzmy, polskiego społeczeństwa na pół, bo na przykład przywieźć tutaj do Polski 30 milionów Wietnamczyków czy 30 milionów Irańczyków i twierdzić, że to wszystko będzie dobrze działać. Nie, nie będzie. Nie będzie. Pewne rzeczy są tak inne i tak różne, że to po prostu ze sobą nie będzie się zazębiało. Niemniej jednak uważam, że nie ma w tym nic złego, że ktoś jest Irańczykiem i postępuje po swojemu w kulturze, w której się wychował, w kulturze. Jeżeli osiągniemy kiedyś koncepcję świata uniwersalnego, to wydarzy się to za setki lat.
Myślę, że to jest
setki lat, kiedy wszyscy się wymieszamy.
Temat na naszą inną rozmowę.
Być może. Tym bardziej, że większość ludzi się z tym nie zgadza.
Podchodzę do lądowania tutaj w tym moim podcaście. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Pierwsze, jeśli ktoś by wpadł na pomysł takiej podróży jak ty na początku, czyli takiej samodzielnej, samotnej, jakiej z minimum tego, co trzeba przy sobie mieć.
Paszport.
I to wszystko?
Jakieś pieniądze, aczkolwiek pieniędzy nie trzeba mieć przy sobie, wystarczy mieć kartę kredytową czy kartę płatniczą.
No ale to dalej są pieniądze, okej. Okay.
Pieniądze, paszport, rozum. Wszystko pozostałe można sobie kupić na miejscu.
Powiedziałeś rozum, to jest rozum. Jakby taki
tak, myślę, że rozum.
To jest tak jakby, żeby zrozumieć ludzi, u których się z gościem, tak? Bo to jest chyba...
Nie, żeby po prostu nie postępować głupio i nie narażać się bezsensownie na zagrożenia, które samodzielnie się generuje. Myślę, że to jest ważne.
Okay. No i dobra, i teraz ostatnie pytanie. Jakbyś dostał szansę, przychodzi do ciebie Elon Musk i mówi, ej Marek, lecisz ze mną na Księżyc?
Powiedziałbym, że nie. Wiesz? Na Księżycu nie ma atmosfery. To jest skała w próżni.
Ojejku, no dobra. To
ale nie,
załatwia,
ale to jest ważne. Poleciałbym na Marsa. Na Marsie jest atmosfera, w Księżycu jej nie ma.
To wierzysz w wizję tej podróży na Marsa?
Tak? Myślę, że to się wydarzy za mojego życia. Znaczy nie to, że ja tam polecę. to nie wiem, może się wydarzy, może nie, ale myślę, że za czasów, kiedy będę żył, ludzie wylądują na Marsie i osiądą.
Ale wylądują na Marsie po to, żeby go spieprzyć tak samo jak Ziemię?
Myślę,
no bo tak naprawdę wizja Elona Muska jest taka i Jeffa Bezosa, okej, tutaj na Ziemi będzie ciężko, polećmy na Marsa, no i co?
Polećmy na Marsa i spieprzymy to. Ale tak to chyba wygląda i będzie zawsze wyglądać.
Dosyć optymistycznie kończymy tą naszą rozmowę. Marko, bardzo dziękuję Ci. Ja sobie tu zapisałem parę rzeczy, więc nie czuj się bezpiecznie. Myślę, że jeszcze do Ciebie wrócę. Mam też takie tutaj nadzieje i zresztą mam pierwsze sygnały po naszej pierwszej podcastach, że ludzie piszą do mnie i mówią, słuchaj, weź tam jeszcze porozmawiaj o paru rzeczach. Myślę, że to, co odpowiedziałeś o tych swoich doświadczeniach podróżniczych, będzie dosyć ciekawe, także tak jak powiedziałem, nie czuj się bezpiecznie. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę
super,
udanych kolejnych
bardzo
podróży.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy, ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.